Gość dnia. Radia Gdańsk.
Jarosław Wittok, wiceprezes LOTOS do spraw korporacyjnych. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
LOTOS niedawno pochwalił się wynikami finansowymi. Wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost zysków, wzrost ilości przerobionej ropy naftowej. Skąd ta sytuacja w grupie? Czy to jest pochodna dobrej kondycji polskiej gospodarki, czy coś specjalnego wydarzyło się w LOTOSie?
Z pewnością, dzień dobry jeszcze raz, z pewnością wszystko, co raczył pan wymienić, ma wpływ, miało wpływ i ma wpływ na to, jakie uzyskujemy wyniki. Dodałbym zapewne, i tu nie chwaląc się, bo jestem w zarządzie od niedawna, że z pewnością jest to też efekt dobrego zarządzania tą ogromną spółką.
LOTOS przez wiele lat realizował i realizuje poważne plany, programy inwestycyjne zwiększające możliwości sprzedażowe koncernu i proszę powiedzieć, na jakim etapie dzisiaj jesteśmy z tymi inwestycjami, co najważniejszego w najbliższym czasie będzie realizowane?
Do niedawna największą sztandarową inwestycją LOTOSu był program 10+. Ten mamy już za sobą. Teraz, co zdecydowanie nie jest tajemnicą, realizujemy program zwany EFRA, polegający najkrócej mówiąc na bardziej efektywnym wykorzystaniu surowca, na uzyskaniu w trakcie procesu przerobowego jeszcze dodatkowych, wysokomarżowych i efektywnych biznesowo produktów. Krótko mówiąc, polega to na tym, że zużywamy czy wykorzystujemy surowiec, który mamy do dyspozycji w sposób jak najbardziej, najbardziej wydajny i optymalny.
Panie prezesie,
dzisiaj jest to również wprost proporcjonalne, czy zgodne z tym, co dzieje się w zakresie regulacji, ochrony środowiska, wymogów naszych klientów. Polega to po prostu na tym, że jest spadający popyt na niskomarżowe albo inaczej nisko, słabo przerobione produkty, a najlepsze wyniki osiąga się na tych, które są zgodne z najnowocześniejszymi trendami.
Im bardziej skomplikowane, tym bardziej się opłaca sprzedawać. Panie prezesie, mówi pan o programie inwestycyjnym, mówimy o wynikach ponad 8 miliardów ze sprzedaży. I teraz jest pytanie, czy jeżeli jest taka firma, to czy jest jakikolwiek sens, żeby tą firmę nowoczesną z dobrymi wynikami finansowymi łączyć z inną firmą, nawet jeżeli jest nowoczesna i ma dobre wyniki? Czy LOTOS musi być połączony z Orlenem?
Zaczęliśmy od 8 miliardów. Chciałbym jedno, redaktorze, zastrzeżenie, że mamy jakby dwa porządki komunikacyjne. Jeden to jest ten z obszaru relacji inwestorskich, ten precyzyjny, wręcz matematyczny, ten, który nas obliguje do informowania rynku, naszych inwestorów, interesariuszy. Drugi to jest ten, który mamy przyjemność, nie mam dzisiaj realizować, taki bardziej społeczno-gospodarczy, również zawierający w sobie zagadnienia o lokalne, pracownicze i tym podobne. Więc teraz odpowiadam. Grupa LOTOS, Rafineria Gdańska, jest to zakład strategiczny. To jest z jednej strony przedsiębiorstwo biznesowe, spółka publiczna notowana na giełdzie i z tego wynikają jej pewne zobowiązania, ale jest też również właściciel większościowy Skarb Państwa. Branża, w której pracujemy, jest absolutnie strategiczną dla bezpieczeństwa i interesów naszego kraju. Dlatego funkcjonowanie takiej firmy musi realizować strategię państwa i zabezpieczać również bezpieczeństwo państwa. I w tym momencie możemy przejść do odpowiedzi albo pytania, czy taki zakład, pomimo tych, już przytaczam, miliardów, o których pan wspomniał, ma rację bytu w kontekście realizowania tej strategii. I to pytanie zostało postawione. Na to pytanie być może uzyskamy odpowiedź, gdyż, jak wiemy, w początkach tego roku minister energii w imieniu rządu z prezesem spółki Orlen podpisali list intencyjny w sprawie woli połączenia tych dwóch dużych przedsiębiorstw. Najkrócej mówiąc, Lotos jest 3 razy mniejszą firmą od Orlenu. Choć muszę tutaj oddać, że jest też firmą, tak jak pan zauważył, bardzo nowoczesną, dobrze zorganizowaną, mającą w wielu obszarach jakościowo bardzo dobre wyniki. Nie tylko finansowo, tak, ale w tych innych miernikach również Lotos i jego ludzie, czy pracownicy, menedżerowie, cała kadra, to dobry, zgrany i efektywny zespół.
Ale panie prezesie, pan odwołuje się do pewnej koncepcji bezpieczeństwa energetycznego czy woli właściciela. Natomiast bardzo często na Pomorzu, szczególnie na przykład radni sejmiku wojewódzkiego, mówią, że to połączenie Orlenu z Lotosem, które no, jako pewna idea jest praktycznie przesądzone, tak naprawdę to uderzy w interesy gospodarki Pomorza. I rzeczywiście te obawy wydają się w pewnym sensie zasadne. Czy ma pan pewność, że po ewentualnej fuzji marka Lotos nie zniknie, a na przykład zatrudnienie w Gdańsku nie będzie spadać kosztem, nie wiem, zatrudnienia w Płocku czy w innych miejscach w Polsce?
W tym miejscu chciałbym powiedzieć, jeszcze nawiązując do poprzedniego mojego zdania, że to jest interes narodowy, to jest interes naszego państwa. Tutaj oczywiście będziemy brać pod uwagę i z pewnością wszyscy uczestnicy tego procesu będą brać pod uwagę interes społeczności lokalnej. Interes, dobro społeczności lokalnej.
Czyli podatków mniej nie będzie na Pomorzu?
To zaraz spróbuję przybliżyć. Natomiast w przeszłości było tak, że z czym się nie zgadzamy. Nie zgadzamy się z tym systemowo, żeby tak wielkie organizmy gospodarcze były podporządkowane. Nie chcę tu używać kultowi jednostki, ale interesom pojedynczych osób czy satysfakcji pojedynczych menedżerów. To jest sytuacja globalna. Są narodowe koncerny, w innych krajach ten etap został już zrealizowany. Grupa Lotos jest absolutnie bezpieczną firmą na rynku dzisiaj i skuteczną, natomiast w kontekście globalnym, globalnego sektora paliwowego będzie z pewnością lepiej, jeśli te organizmy się połączą. Efekty synergii są tak oczywiste, iż nie ma co o nich tutaj długo mówić. Natomiast potencjał tego połączonego koncernu będzie znacznie większy, to naturalne, i pozwoli on też i uzyskiwać większe, lepsze efekty na rynku i polskim, i zagranicznym również.
A nie obawia się pan, że Lotos zniknie jako nazwa? Nie ma takiej obawy?
Nie mamy, zapytał pan wcześniej, czy mamy pewność. Pewności dzisiaj w wielu sprawach nie mamy absolutnej, tak? Natomiast wiem, że jako marka, jako brand Lotos ma bardzo wysoką wycenę, tak? Sama biznesowa wartość Lotosu jest duża. To jest też efekt skutecznej, dobrej i trafnych decyzji tych obszarów czy tych menedżerów w naszej firmie, którzy za to odpowiadali. Nawiążę jeszcze do społeczności lokalnej czy tego zaniepokojenia wśród naszych lokalnych polityków, działaczy samorządowych. My mamy takie powiedzenie ostatnio w naszej spółce, że nie zbudowano takiego dźwigu, który mógłby podnieść ten zakład i przenieść go do Płocka. Ja wiem, że to taka historyjka, ale ona pokazuje też jakby podstawowe parametry po ewentualnej fuzji, bo pamiętajmy, że ten proces badawczy trwa. On jest rozpisany, on jest podzielony na 2 główne rozdziały, ale on w dalszym ciągu trwa, dlatego ja też nie chcę tutaj być wyrocznią.
Nie przesądzamy żadnych faktów, oczywiście.
Natomiast tego zakładu się nie przeniesie. To jest bardzo duży, nowoczesny zakład, który zbudowali i prowadzą ludzie, którzy się na tym znają. I już tutaj mamy 2 ogromne potencjały, tak? Potencjał technologiczny, nowoczesnego, rozwijającego się w dalszym ciągu zakładu, przedsiębiorstwa, firmy i grupy wysoko wykwalifikowanych ludzi, którzy od blisko 50 lat obsługują ten zakład, prowadzą go, rozwijają, modernizują. Dlatego takiego potencjału nikt nie będzie chciał zmarnować. Taki potencjał jest ogromną wartością. Dlatego myślę, że gdańską rafinerię, grupę Lotos, nie czeka regres, nie czeka, nie wiem, spadek aktywności. Wręcz przeciwnie. Myślę, że mamy i tereny, i przede wszystkim ludzi, których trzeba w tym miejscu wykorzystać. Także ja widzę przed tym, po tym procesie i przed tym zakładem rozwój,
nic złego się nie stanie, stagnacji. A panie prezesie, to trochę przechodząc do wartości marki i tego, jak marka jest postrzegana. Lotos jest głównym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej i wprost spytam, trochę nie było głupio w czerwcu, lipcu, patrząc na wyniki na Mistrzostwach Świata. Czy to z punktu widzenia biznesowego nie ma żadnego znaczenia?
A w czwartek najbliższy mamy mecz z Czechami, panie redaktorze.
To prawda, w Gdańsku możemy zaprosić wszystkich słuchaczy
możemy pójść obejrzeć, jak wygramy z Czechami, to dość wysoko.
Ale to jest dobry biznes sponsorować reprezentację Polski w piłce nożnej?
Reprezentacja Polski, piłka nożna i jej sponsorowanie to nie jest tylko samo wyłożenie pieniędzy na reprezentację. To jest zbudowanie pewnej fali aktywności młodzieży również. Tak? Dzisiaj najpopularniejszą dyscypliną jest piłka nożna. Wiadomo, jest ona również skomercjalizowana, jest droga, wydarza tam się czasami wiele takich, powiedziałbym, mniej sportowych również incydentów, natomiast w swojej masie jest wartością ogromną. Myślę, że pieniądze na sponsoring, reprezentacji i my zawsze w ten sposób patrzymy, bo również finansujemy te doły, tak, te akademie piłkarskie,
tak,
dzieciaków kopiących w gminach, w szkołach gminnych, w wiejskich szkołach, też to finansujemy, ale to razem łączy się i jest to aktywność fizyczna, jest to samo dobro.
Jeżeli myślimy natomiast o skoczkach narciarskich, to nie ma wątpliwości, że tutaj jest sukces i sportowy, i marketingowy. Lotos na trwale będzie z polskimi skokami związany. To w przededniu sezonu chyba ważne pytanie.
Kolejne pytanie o daleką przyszłość, panie redaktorze, na trwale. Owszem, na trwale, na najbliższych parę lat. Finalizujemy w tym tygodniu umowę z Polskim Związkiem Narciarskim, skład którego, a może inaczej powiem, którego ozdobą czy perłą są skoczkowie. Finalizujemy podpisanie umowy.
Czyli będzie kolejny kontrakt.
Głównym sponsorem Polskiego Związku Narciarskiego. I tu również kolejny kontrakt. Kontynuacja. Można powiedzieć, że w sporej mierze sukces polskich skoków jest realizowany w asyście grupy Lotos. Tu również chcę dodać, że to nie jest tak, że to był Adam Małysz, teraz Kamil Stoch i koledzy, to również jest finansowanie systemowe, przemyślane pasjonatów trenerskich. Ja sobie to tak nazywam i uważam, że to jest strzał w dziesiątkę, że ludzie, którzy chcą szkolić młodzież, którzy do tej pory często robili to spontanicznie, bez wsparcia i finansowego, i organizacyjnego, dzisiaj mają szczegółowo rozpisany program przez PZN. Tu wspomnę pana Apoloniusza Tajnera, który prowadzi Polski Związek i współpraca układa się bardzo dobrze. Jesteśmy pod wrażeniem jego inicjatyw. Teraz właśnie też o niej mówię, ale to ważne w wielu obszarach naszego życia i działalności, że ludzie ogarnięci pasją zostają wsparci przez kogoś, kto może to zrobić. Dzisiaj my, grupa Lotos, możemy to zrobić. Trenerzy skoczków w większości z południa Polski, ale nie tylko. Mamy w Lidzbarku Warmińskim również skocznie i zresztą na Pomorzu także. Można w tym kierunku pójść, przynajmniej dla tych najmłodszych. Później muszą zjechać na południe Polski.
Na ile lat będzie ta nowa umowa o współpracy z PZN-em i jakie tam kwoty wchodzą w rachubę, o ile to nie tajemnica, bo umowa będzie podpisana jutro, tak?
Właśnie, będzie podpisana, dlatego nie mam pewności, czy powinienem ją przytaczać. Nie będzie mniejsza niż do tej pory, czyli można to obrazowo sobie obrazić, że skoczkowie nie będą jakby pracować w gorszych warunkach. Będą pracować w lepszych, trenować. A i to, co wspomniałem, szkolenie młodzieży, system wsparcia dla trenerów tej młodzieży.
Czyli medali nie powinno zabraknąć na skoczniach, tak?
No, z pewnością. My również patronujemy dwóm turniejom w Polsce, w Wiśle i w Zakopanem. I tak szczerze mówiąc, liczymy już na te najbliższe dni.
No więc będziemy się temu przyglądać. Natomiast zmieniając trochę temat, co to jest niebieski szlak? I proszę powiedzieć, czy Lotos nie boi się elektromobilności? Jesteście firmą paliwową, ogromna sprzedaż paliw, ogromna sprzedaż oleju. Natomiast dzisiaj w modzie jest elektromobilność. Samochody, czy to hybrydowe, czy to elektryczne. Jak chcecie wykorzystać tą zmianę mody? Czy traktujecie to jako zagrożenie dla siebie?
Nie traktujemy tego jako zagrożenia. Z pozoru może to tak wyglądać, że my jesteśmy od paliwa, tak, od przysłowiowej nafty, a tutaj nagle elektryczność.
A tu ma być czyściej.
Tak, a tu czyściej i energia niewidzialna. Nie boimy się tego. Oswajamy to, już to oswoiliśmy w swoim myśleniu na ten temat. Niebieski szlak też dowód na to. Elektromobilność jest bardzo modnym ostatnio słowem i zagadnieniem w przestrzeni publicznej i w firmach. Związane jest to również na podbudowie ochrony środowiska, niskiej emisyjności.
Panie prezesie, co to jest ten niebieski szlak z Warszawy
do Gdańska? A niebieski szlak to jest konkret. To jest szlak, a może droga, przy której można sobie po prostu naładować elektryczny samochód.
I dojedzie się ciągiem z Warszawy do Trójmiasta?
Tak, oczywiście dojedzie się i nawet, panie redaktorze, można wrócić. Chociaż nie zawsze jest to konieczne. Trójmiasto jest piękne, tak? I myślę, że można na dłużej tutaj zostać. No ale zrobiliśmy ten projekt w ten sposób, że można wrócić z taką samą częstotliwością. Są rozplanowane stacje ładowania, gdzie każdy posiadacz elektrycznego samochodu może zasilić swoje auto.
I ten system stacji ładowania już działa?
Tak. Dzisiaj to jest dla nas też pewnego rodzaju pilotaż. Wszyscy wiemy, że w Polsce udział samochodów elektrycznych jest
minimalny.
Minimalny, tak. Choć pamiętam czasy, kiedy udział płaskich telewizorów też był minimalny, ich ceny były kosmiczne, a potem nagle, nie wiem dlaczego oczywiście, stało się tak, iż były one dostępne dla każdego i są w bardzo niskich cenach. Kwestia technologii. Obserwujemy to w różnych obszarach, że myśl ludzka nie zwolniła. Tak? I dalej rozwijamy się bardzo szybko i postęp technologiczny, cywilizacyjny, cyfryzacja i e-mobility, czy elektromobilność również bierze w tym udział.
Na tym niebieskim szlaku to jest system stacji, gdzie można załadować samochód elektryczny. Na razie te samochody ładuje się za darmo. To długo tak potrwa?
Nie wiem,
to jest promocja?
To kolejne pana pytanie o przyszłość i kolejna moja odpowiedź, że precyzyjnej odpowiedzi nie mogę udzielić, ale mogę powiedzieć, że pilotaż, badanie rynku, badanie również możliwości technicznych tych instalacji sprawia, że jest nam przyjemnie, że możemy dzisiaj oferować to nieodpłatnie. Pewno byłbym, nikt by w to nie uwierzył, gdybym powiedział, że tak będzie zawsze, bo nie będzie. Wszyscy musimy dbać o rachunek ekonomiczny i to, co robimy, musi nam się kiedyś opłacić. Natomiast chcielibyśmy, żeby nasi klienci korzystali z tego z przyjemnością. Tak samo jak chcielibyśmy, żeby z przyjemnością korzystali z naszych na przykład stacji benzynowych, których mamy blisko 500.
No ale na razie na tak zwanym niebieskim szlaku można elektryczny samochód naładować za darmo i przez chwilę pewnie tak pozostanie. A ja panu bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.